Tak, u mnie w parafii w Gorzędzieju jest takie kryterium, czy kazanie jest dobre. To najważniejszym kryterium to jest czas trwania. Im krótsze, tym lepsze. I tak już się przyzwyczaiłem, że ja mam najkrótsze kazanie w parafii. I tak czuję trochę wyrzutu sumienia, że ja jednak trochę wam zajmę czasu jednak. To nie będzie kazanie 10-minutowe. Ale też dziękuję za to zaproszenie księdza Tadeusza. W jaki sposób zawsze się przyjmuję takie zaproszenia z lękiem, bo ja nie jestem jakimś konferencjonistą, który gdzieś tam ma coś gotowe i od razu idę i tylko z biegu. Natomiast musiałem troszkę przysiąść i to też jest taki czas łaski, bo musiałem się trochę wgryźć w Pisma Świętej Tereski. I no zawsze się odkrywa tam niesamowite rzeczy. Święta Teresa to jest taka gęstość świętości, po prostu sama esencja. I tak jak Święta Tereska jej wyjaśniała swojej siostrze Marii, swojej rodzonej siostrze w klasztorze pod koniec życia, swój akt ofiarowania miłości miłosiernej z takim zapałem, żarem, to ta Maria do niej napisała, bo one komunikowały się ze sobą w klasztorze listami, bo było milczenie i przez to możemy czytać teraz to komunikowanie się ich. I napisała tak do Świętej Tereski: ty jesteś opętana Bogiem. Tak jak ktoś może być opętany przez diabła, to jest opętana Bogiem. Po prostu czuła tą obecność Boga, który tak potężnie wiedziało. I rzeczywiście Święta Teresa, zwłaszcza te ostatnie 2 lata jej życia, to jest taki, ona dochodzi do zrozumienia, że całe jej życie jest misją i że nie tylko to jest jakaś jej osobista droga, ale ma coś do przekazania Kościołowi. Zauważa, że Jezus jej powierza misję w Kościele, zwłaszcza właśnie prosi Pana Boga, aby gromadził legiony małych dusz. I w końcówce te ostatnie pisma, to jest manuskrypt C, Dziejów Duszy, jest taka część, to jest modlitwą do Pana Jezusa. I ona zwraca się do Pana Jezusa na sposób modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, którą czytamy w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Mówi między innymi tak do Pana Jezusa: Panie Jezu, nie tylko proszę za mną, prawda, ale też proszę za tymi duszami, które będą szły tą drogą, które ja odkryłem, które dałeś mi odkryć, prawda? I to jest taki ten sposób zwracania się Pana Jezusa do Ojca w tej modlitwie. I właśnie prosiła Święta Tereska, to jej należało na sercu właśnie, żeby jak najwięcej dusz szło tą drogą ufności i miłości. I dlatego temat, chciałbym po prostu dzisiejszej konferencji powiedzieć istotę przesłania Świętej Tereski, ponieważ ona ma takie bogactwo, że można powiedzieć o jej maryjności, o jakiejś relacji szczególnej z Panem Jezusem, o jak czytać Biblię, odczytywać w swoim życiu, jak w ogóle traktować swoje życie, prawda, jest mistrzynią tak znajdowania różnych porównań, prawda, odnajdywania siebie w teologii, w życiu codziennego. Ale najważniejszym takim przesłaniem to jest, jak ona sama określa, mała droga ufności i miłości. I to każde słowo jest ważne. Mała droga ufności i miłości. I o tym chciałbym powiedzieć. Mała. To słowo mała nie ma jakiegoś swojego jednego znaczenia. Ta małość to jest klimat, w której będzie kroczyła Teresa, w której będzie ufała, w której będzie miłowała. Ta małość jest czymś takim, taką atmosferą. Dlatego tutaj, może nie będę się tutaj na tym skupiał na razie, bo to odkrywamy, będziemy odkrywali w trakcie całej konferencji, ale ta istota tej małości to jest przede wszystkim te słowa świętego Jana Chrzciciela. Trzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Ta małość to życie ukryte. To jest życie takie bezpretensjonalne. To jest taka cała postawa nastawienia przede wszystkim na obecność Jezusa, na obecność Boga i powierzenia się Jemu. Także to na razie zostawmy, to małość, ona będzie dalej. Natomiast jeszcze jest jedna taka, takie na wstępie uwaga. jaki jest też dar, który otrzymała święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Każdy święty, jakiś wielki, który ma misję w Kościele, ma szczególną wartość. Coś Bóg mu powierza. Na przykład święty Tomasz, można powiedzieć, to jest, daje mu byt, tą filozofię bytu. Prawda? Święty Augustyn, ta miłość, prawda? Natomiast święta Tereska otrzymuje od Pana Jezusa Jego nieskończone miłosierdzie. I tak pisze. Kochana Matko, po tylu łaskach nie mogę śpiewać wraz z psalmistą, jak dobry jest Pan, a Jego miłosierdzie trwa na wieki. Wydaje mi się, a to jest znak zapytania, wydaje mi się, że gdyby wszystkie stworzenia doznały tych łask, co ja, to dobry Bóg w nikim nie wzbudziłby lęku. Kochano by Go do szaleństwa i z miłością, a nie z drżeniem. I nikt nigdy by nie chciał wyrządzić Mu przykrości. Lecz rozumiem, że wszyscy nie mogą być tacy sami. Trzeba, by ludzie pochodzili z różnych rodzin, aby móc wielbić w sposób szczególny jeden z przymiotów dobrego Boga. On mnie obdarzył nieskończonym miłosierdziem. I poprzez nie właśnie widzę i wielbię boskie przymioty. Wszystkie wydają mi się promieniujące miłością, nawet sprawiedliwość, a może nawet przede wszystkim ona, wydaje mi się przyodziana w miłość. Czyli tutaj widzimy tą świadomość, że Teresa otrzymuje miłosierdzie. I to jest, musimy być świadomi czasów, w których żyje Teresa. Teresa żyje w czasach, gdzie dominuje jansenizm, taka herezja, która postrzega Boga wszystkim sprawiedliwego. Boga, któremu trzeba wyrównywać rachunki, któremu trzeba wynagradzać, pokutować. I właściwie nie ma miejsca na miłosierdzie. To jest taki bardzo, bardzo surowe postrzeganie Pana Boga. I Teresa tutaj jakby jest takim przeciwstawieniem temu. Daje tutaj nowe spojrzenie na Pana Boga. I teraz jak to miłosierdzie, jak to odkrywanie miłosierdzia dokonuje się u Teresy? Teresa, kiedy ma 14 lat, zaczyna tak zwany bieg olbrzyma. Mówimy o małej drodze, a to nie przeczy tego, że ona sama mówi, że od tej łaski Bożego Narodzenia, kiedy została wyzwolona z takich uzależnień emocjonalnych, kiedy doszło do takiej równowagi emocjonalnej, to tego czasu szła od zwycięstwa do zwycięstwa. I właściwie jej takie przyspieszenie świętości to jest od tego momentu. I jako 14-letnia dziewczyna odkrywa przede wszystkim tą misję. Misję nadziei, ufności. On uczynił ze mnie rybaka dusz. Uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników. Pragnienie tak żywe, jak nigdy dotąd. Jednym słowem, w serce moje wstąpiła miłość, połączona z pragnieniem zapomnienia o sobie, by innym sprawiać przyjemność. I od tej chwili poczułam się szczęśliwa. To jest ten efekt właśnie dojrzałości. I to mówię, to jest już pewien taki efekt drogi jej, drogi właśnie wzrastania w łasce chrztu, w takiej jedności z Jezusem, medytowania Ewangelii, medytowania też naśladowania Chrystusa i ulubionej lektury. I tu widzimy, ta droga wiary pozwala jej odkrywać Jezusa i Jego pragnienia. Jest taki właśnie w Dziejach Duszy, w manuskrypcie A, skierowanym do matki Agnieszki, swojej przoryszy i jednocześnie siostry. Pisze o tej historii właśnie, kiedy zaczyna działać dla zbawienia dusz. Pewnej niedzieli doglądałam fotografię przedstawiającą naszego Pana na krzyżu. Uderzył mnie widok krwi, która spływała z jednej z Jego boskich rąk. Ogarnął mnie wielki smutek na myśl, że ta krew spada na ziemię i nikt nie kwapi się, by ją przyjąć. Postanowiłam więc trwać w duchu u stóp krzyża i przyjmować tę boską rosę, która z niego spływa, z tym przeświadczeniem, że mam ją potem wylewać na duszę. Nieustannie rozbrzmiewały w moim sercu wołanie Jezusa na krzyżu: pragnę. Te słowa rozpaliły mnie żarem nieznanym mi dotąd i gwałtownym. Chciałam dać pić memu umiłowanemu i czułam równocześnie, że i mnie pali pragnienie dusz. W tym czasie nie pociągały mnie jeszcze dusze kapłanów, lecz wielkich grzeszników. Paliło mnie pragnienie wyrywania ich z wiecznych płomieni. Czy tu widzimy pewien owoc drogi świętej Tereski, drogi wiary, kiedy ona właśnie wypatruje, próbuje odgadnąć serce Jezusa, kiedy chce wniknąć w tajemnice Boże, kiedy chce wniknąć to, co Jezus przekazuje w Ewangelii i w jaki sposób oświecona łaską widzi te krople krwi, które spływają z krzyża, z Jezusa, chociaż na tym obrazku, o którym ona pisze, nie ma tej krwi. Ona to widzi oczyma wiary i widzi to pragnienie Jezusa: pragnę dusz. I napełnia ją to samo pragnienie. Tu widzimy, łaska chrztu w niej powoduje zjednoczenie z Jezusem. Właśnie takie utożsamienie się z Jezusem, wniknięcie w Jego serce, taką epatię. Tu też widać też kobiece serce Teresy. Właśnie to jest efekt, to jest taki dar kobiecości zwłaszcza, właśnie empatii, wczuwania się w drugiego człowieka. Mężczyźni tego tak nie mają. Widzimy tutaj, że bez żadnej wizji, bez niczego wyjątkowego, ale poprzez intensywne spojrzenie wiary, Teresa kontempluje poprzez ten obrazek całą prawdę tajemnicy odkupienia. Oczyma wiary widzi krew Jezusa wylaną na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi. Wie, że słyszy rozbrzmiewające w swym sercu słowa Jezusa: pragnę. Jej decyzja trwania u stóp krzyża, aby zbierać krew Jezusa i rozlewać ją na duszę, wyraża z wielką jasnością teologiczną jej współpracę w tajemnicy odkupienia w miłości. W jedynej miłości wobec Zbawiciela i wobec człowieka odkupionego Jego krwią. Dla niej zbawienie grzesznej ludzkości zawarte jest całkowicie w krwi Chrystusa. W Jego krwi nieskończone miłosierdzie przebaczyło i zmazało cały ogrom grzechu świata, wszystkich ludzi, wszystkich czasów i miejsc. Współpraca Maryi, Kościoła i Teresy i każdego z nas w odkupieniu nie zasadza się nigdy na dodaniu czegoś do krwi Chrystusa, ale na przyjęciu jej i komunikowaniu ludziom poprzez modlitwę, sakramenty i dzieła miłości. Po swojej decyzji trwania blisko krzyża Teresa usłyszy teraz słowa Jezusa krzyżowanego do Maryi: niewiasto, oto Syn Twój. Kim jest ten Syn? Pierwszy zbawiony, można powiedzieć, przez Teresę. Teresa tak pisze: aby pobudzić moją gorliwość, dobry Bóg pokazał mi, że miłe są mu moje pragnienia. Słyszałam kiedyś, jak rozmawiano o wielkim zbrodniarzu, który miał być skazany na śmierć za straszne morderstwa. Wszystko wskazywało na to, że umrze, nie okazując żalu. Chciałam za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by poszedł do piekła. I wykorzystałam w tym celu wszystkie dostępne mi środki. Mając świadomość, że sama z siebie nic nie mogę, ofiarowałam dobremu Bogu wszelkie nieskończone zasługi naszego Pana, skarby Kościoła Świętego. Wreszcie poprosiłam Celinę, by zamówiła mszę świętą w moich intencjach. Sama bowiem nie śmiałam tego czynić w obawie, abym nie była zmuszona do przyznania się, że to za Pranciniego, wielkiego zbrodniarza. Także i Celinie nie chciałam o tym mówić, ale ona tak czule i tak natarczywie mnie pytała, że powierzyłam jej moją tajemnicę. Nie tylko mnie nie wyśmiała, ale jeszcze obiecała pomóc mi w nawróceniu mego grzesznika, co też przyjęłam z wdzięcznością. Chciałam bowiem, by wszystkie stworzenia zjednoczyły się ze mną w celu uzyskania łaski dla winnego. W głębi serca czułam pewność, że moje pragnienia będą zaspokojone. Niemniej chcąc na przyszłość dodać sobie odwagi do modlitwy za grzeszników, mówiłam dobremu Bogu, że ufając niezłomnie nieskończonemu miłosierdziu Jezusa, jestem najzupełniej pewna, iż przebaczy biednemu nieszczęśnikowi Pranciniemu I wierzyć w to będę nawet wtedy, gdyby nie wyspowiadał się i nie okazał żadnego znaku skruchy. Jednak o ten znak proszę, proszę jedynie dla zwykłej mojej pociechy. Moja modlitwa została wysłuchana dosłownie. Mimo, że tatuś zabronił nam czytania jakichkolwiek dzienników, nie uważałam za nieposłuszeństwo czytanie fragmentów dotyczących Franciniego. Nazajutrz po jego egzekucji wpadł mi referencję dziennik La Croix. Otworzyłam go pospiesznie i co zobaczyłam? Łzy zdradziły moje wzruszenie i byłam zmuszona pójść się ukryć. Francini bez spowiedzi wstąpił na szafot i gotował się do włożenia głowy w ponury otwór, gdy nagle poruszony niespodziewanym natchnieniem obrócił się, chwycił krucyfiks podany mu przez kapłana i trzykroć ucałował jego święte rany. Potem jego dusza poszła przyjąć miłosierny wyrok tego, który zapewniał, że w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, aniżeli z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Nigdy pewność nadziei nie została wyrażona z tak wielką siłą, jak nadzieja dla kogoś wydawałby się beznadziejnego. Zbrodniarz skazany na śmierć i bez skruchy. Opowiadanie Teresy zawiera wszystkie aspekty prawdy. Z jednej strony okrutne ryzyko piekła dla kogoś, kto umiera w takim stanie. Z drugiej strony pewna nadzieja, że zostanie zbawiony. To znaczy, że przyjmie w ostatnim momencie zbawienie, nawet bez spowiedzi i bez żadnego widzialnego znaku skruchy. Centrum tego opowiadania jest stwierdzenie: tak wielką miałam ufność w nieskończone miłosierdzie Jezusa. Tu mamy to mała droga ufności i miłości. Ufność. Ta droga rozjednoczenia z Jezusem, która rozpoznaje w Jezusa tak wielkie miłosierdzie, że ma ufność, że Jezus jest w stanie nawrócić najcięższego grzesznika, sprawić, że właśnie się zwróci do Niego. Jest ta zuchwała ufność, nieskończone miłosierdzie Jezusa. Tu widzimy piękno tego opowiadania Teresy i tej łaski, którą Jezus jej dał. Ostatni gest Franciniego, który całuje krucyfiks, przenosi Teresę do punktu wyjścia, do obrazu Jezusa ukrzyżowanego. Otrzymałam znak, o który prosiłam, a znak ten był wiernym obrazem łask, przez które Jezus pociągnął mnie do modlitwy za grzeszników. Czyż nie na widok ran Jezusa i spływającej Jego krwi wstąpiło w moje serce pragnienie ratowania dusz? Chciałam je poić tą krwią niepokalaną, która może je obmyć z wszelkiej zmazy, i oto wargi mego pierwszego dziecka przywarły do tych świętych ran. Jakże niby wypowiedziane słodka odpowiedź. Od tej łaski jedynej w swoim rodzaju moje pragnienie ratowania dusz wzrastało z każdym dniem. Zdawało mi się, że słyszę Jezusa mówiącego do mnie jak do Samarytanki: daj mi pić. Była to prawdziwa wymiana miłości. Duszom dawałam krew Jezusową, a Jezusowi ofiarowywałam te same dusze ożywione boską rosą. Sądziłam, że w ten sposób ugaszę Jego pragnienie. Im więcej dawałam Mu pić, tym bardziej wzrastało równocześnie pragnienie mojej biednej, małej duszy. A to żarliwe pragnienie dawał mi On jako najsłodszy napój swej miłości. Tu widzimy też tą maleńkość. Teresa widzi, że ona nie ma żadnych zasług, nie może nawrócić tego grzesznika, ale całą swoją poufność pokłada w nieskończonym miłosierdziu Jezusa. I to jest ta maleńkość, która widzi, że ja nic nie mogę, ale całą ufność tym bardziej mogę położyć Bogu. To jest właśnie to uniżenie się, żeby wypraszać łaski. W tym opowiadaniu Teresa, która ma 14 lat, ukazuje się jako matka i pośredniczka. Wyobraźmy sobie dziewczynę 14-letnią, która mówi: mój pierwszy syn, Francini, zbrodniarz, mój umiłowany pierwszy syn. Matka swego pierwszego syna przez płodność dziewiczą krwi Chrystusa. Pośredniczka w tej prawdziwej wymianie miłości, która zasadza się w dawaniu duszą krwi Chrystusa, aby w zamian dać te same dusze Jezusowi. Widzimy tu też dynamikę teologii Teresy jako ciągłe przechodzenie od duszy do wszystkich dusz. To w języku polskim nie wyraża to tego tłumaczenia, ale Teresa używa takie sformułowanie, które nie jest zwyczajne w swojej epoce. Kiedyś mówiono o zbawieniu dusz, ale używano takiego rodzajnika, który określał o zbawienie niektórych dusz. To jest liczba mnoga, ale niektórych. Myślano, że większość ludzi, którzy umierają każdego dnia, idzie do piekła. I jest to rzecz nieunikniona. A Teresa używa takiego słowa, zbawienie dusz, w takiej wyrażonej formie gramatycznej, która oznacza wszystkie dusze. Nie mamy w języku polskim tego, ale właśnie w języku francuskim to jest. I właśnie tu jest ta ufność Teresy, że Teresa chce zbawiać wszystkie dusze. To jest taka, ponieważ odkrywa miłosierdzie Jezusa nieskończone, to ona ma nieskończone pragnienia, żeby zbawiać dusze. I kiedy wydano pierwszy raz Dzieje duszy, to cenzor skreślił to słowo nieskończone. Czuję w sobie nieskończone pragnienia, Teresa napisała. I przekreślono i napisało wielkie pragnienia, bo myślano, że człowiek nie może mieć nieskończonych pragnień, tylko Bóg jest nieskończony. A Teresa ma nieskończone pragnienie. Tu mamy tą ufność wyrażoną w sposób taki już mega, mega, prawda? Najbardziej już do jakichś granic możliwości. Jeszcze tutaj w tym wydarzeniu taki może szczegół, bo widzimy tutaj Teresa jest bardzo podobna do Maryi. W tym wstawiennictwie u Jezusa, stawaniu pod krzyżem, zbieraniu krwi i ofiarowaniu je duszom. Ale Teresa w tym opowiadaniu do Maryi nie pisze. Natomiast Teresa napisała taki poemat Ucieczka do Egiptu, gdzie przedstawia taką historię. Święta rodzina ucieka do Egiptu i po drodze spotyka inną rodzinę. Rodzinę takich zbójników. I jest tam też dziecko, które się nazywa Dimas. I to dziecko jest trędowate. I dzieciątko Jezus dokonuje cudu. Uzdrawia to dziecko. I wtedy jest też taki dialog między matką tego Dimasa i Matką Bożą. Ta matka się nazywa Zuzanna, według Tereski. I ta Zuzanna zwierza Marii swój lęk, że Dimas, jak dorośnie, może czynić zło jak jego ojciec. W tej legendzie o tym Dimasie jest to ten dobry łotr nawrócony na krzyżu obok Jezusa. I widzimy tutaj, co Maryja mówi do tej Zuzanny, co Teresa wkłada w usta Maryi. Pewnie ci, których wy kochacie, będą obrażali Boga, który obdarzył ich dobrami. Jednak miejcie ufność w nieskończone miłosierdzie dobrego Boga. Jest tak wielki, że zmarzy największe zbrodnie, kiedy znajdzie serce matki, które pokłada w nim całą swą ufność. Jezus nie pragnie śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył wiecznie. To dziecię, które bez wysiłku uzdrowiło waszego syna z trądu, kiedyś go uzdrowi od trądu o wiele gorszego. Wtedy zwykła kąpiel nie wystarczy. Potrzeba będzie, aby Dimas został obmyty w krwi odkupiciela. Jezus umrze, aby dać życie Dimasowi i on wejdzie do Królestwa Niebieskiego tego samego dnia, co Syn Boży. Widzimy tutaj te same sformułowania, które Teresa używa, tak co do Pranciniego. I właśnie wkładając tą postawę takiej całej ufności w sercu pokładanej w miłosiernym Bogu, właśnie to jest postawa też Maryi. Także tutaj widzimy taki wymiar maryjny tego macierzyńskiego doświadczenia Teresy wobec Pranciniego. I też tutaj widzimy też tą wartość krwi Chrystusa. Miłosierdzie nieskończone tylko może zbawić człowieka, jest zawarte we krwi Chrystusa. Serce Jezusa jest nieskończenie miłosierne jako źródło miłosierdzia. I teraz następny punkt. ta ufność w zbawienie grzesznika, pokładana w nieskończone miłosierdzie Jezusa, ona dojrzewa. Tereska, już teraz przenosimy się trochę w czasie, składa swoją profesję zakonną, pierwszą profesję, czyli jest już kilka lat starsza, 8 września 1890 roku. I przy okazji tej swojej profesji, którą traktuje jako takie zaślubiny z Jezusem, pisze swoją prośbę do oblubieńca. Wiadomo, że oblubieniec w dzień ślubu nie może oblubienicy nic odmówić. I pisze tak, to jest akt profesji, którą będzie powtarzała codziennie. Jezus, spraw, żebym zbawiła wiele dusz, żeby dziś nie potępiła się ani jedna dusza i aby te, które przebywają w czyśćcu, zostały z niego uwolnione. Jezu, przebacz mi, jeśli mówię rzeczy, których mówić Cię nie godzi. Chcę Ciebie rozradować i pocieszyć. W czasach Teresy właśnie taka modlitwa była niedopuszczalna. Myślano, że potępienie licznych dusz była sprawą nieuniknioną i między tymi, którzy umierają każdego dnia, wielu, a nawet większość spada do piekła. Takie było przeświadczenie. A tutaj przeciwnie, oblubienica prosi z ufnością swego oblubienica, żeby żadna z tych osób nie była potępiona. I tu widzimy ta ufność. To jest ta droga ufności. To nie jest jakaś ufność taka psychologiczna, ale to jest głębokie zwrócenie się do Jezusa. To jest przeżywanie tej miłości Jezusowej w sposób taki bardzo dogłębny. I ta ufność, droga, mała droga ufności wyraża się też w drugim aspekcie. Ta ufność ma też na celu świętość. Nadzieja na zbawienie wieczne jest nierozerwalnie związana z nadzieją na świętość dla siebie i dla innych. Szczególnie dla wszystkich, którzy będą chcieli naśladować ją na małej drodze ufności i miłości. I tak pisze święta Tereska. Byłam przekonana, że urodziłam się do chwały. I kiedy szukałam sposobu, by ją osiągnąć, dobry Bóg natchnął mnie myślami, które chcę opisać. Zrozumiałam, że moja chwała nie ukaże się oczom śmiertelnych, że ona polegać będzie na tym, by stać się wielką świętą. To pragnienie mogło wydawać się zuchwałym, jeśli się weźmie pod uwagę, jak byłam słaba i niedoskonała i jaka jestem nią jeszcze dziś, po 7 latach spędzonych w zakonie. Mimo to czuję zawsze tą samą zuchwałą ufność, że stanę się wielką świętą, ponieważ nie posiadając żadnych zasług, nie liczę na nie, ale ufam temu, który jest samą mocą i świętością. Zadowalając się mymi słabymi wysiłkami, On sam podniesie mnie aż do siebie i okrywszy swymi nieskończonymi zasługami, uczyni świętą. I to jest ta małość. Trzeba być małym, żeby mieć nadzieję, że Pan Bóg mnie uświęci sam. Trzeba właśnie tak się zniżyć, zupełnie zniknąć, żeby Bóg mógł wypełnić moje życie, mnie uświęcić. To jest właśnie tutaj też w tym ufności na świętość widać ten warunek, żeby tak ufać, trzeba być maleńkim. Trzeba zniknąć. Trzeba zupełnie usunąć się na bok. I taka jest ta ufność Tereski. Zuchwała ufność stania się świętymi. I teraz przechodzimy do już ostatniego punktu. Mała droga ufności i miłości. Przechodzimy do miłości. Ta miłość, którą Teresa odkryje, ona będzie wyrażona w takim akcie ofiarowania się miłości miłosiernej, która jest takim centrum duchowości świętej Teresy. 9 czerwca 1896 roku, czyli to jest rok 16-17 miesięcy przed swoją śmiercią, Jezus tak pisze, Teresa pisze, uroczystość Turcji Przenajświętszej otrzymałam łaskę lepszego niż dotąd zrozumienia, jak Jezus pragnie być kochany. Wcześniej Teresa odkrywała, jak Jezus kocha, jakie jest to jest niesamowite Jego miłosierdzie, jaka jest ta miłosierdzie bez granic, nieskończone Jezusa. Ona się zachwycała Jezusem. Natomiast teraz przychodzi jakby do odkrycia, że Jezus chce odpowiedzi na tą miłość. I pisze tak. Myślałam o duszach, które oddają się na ofiarę sprawiedliwości Bożej, aby odwrócić kary od innych, a ściągnąć je na siebie. Ofiara ta wydawała mi się wielka i wspaniałomyślna, ale nie miałam najmniejszej ochoty jej złożyć. Mój Boże, zawołałam z głębi serca, czyż jedynie Twojej sprawiedliwości mają się dusze oddawać na ofiarę? Czyż Twoja miłość miłosierna nie potrzebuje ich także? Jest ona powszechnie zapoznana i odrzucona. Oto serce, którym pragniesz jej udzielić, zwracają się do stworzeń, te serca, którym pragniesz udzielić, zwracają się do stworzeń i u nich żebrzą szczęścia i nędznego uczucia, zamiast rzucić się w Twoje ramiona i przyjąć Twą nieskończoną miłość. Boże mój, czyż ta miłość zgardzona ma pozostać w Twym sercu? Sądzę, że gdybyś znalazł dusze oddające się na całopalne ofiary Twojej miłości, Twój ogień strawiłby je natychmiast. Zdaje mi się, że czułbyś się szczęśliwy, nie będąc już więcej zmuszonym tłumić sobie przybyłów nieskończonej czułości. Jeżeli nawet Twoja sprawiedliwość lubi się udzielać, ona, która rozciąga się tylko na ziemię, o ileż bardziej Twoja miłość miłosiernia pragnie ogarnąć duszę, skoro Twoje miłosierdzie wznosi się aż do nieba. I Teresa dochodzi właśnie do takiego pragnienia ofiarowania się miłości jako ofiara całopalna. To jest takie to pojęcie ze Starego Testamentu. Jak ktoś chciał złożyć Bogu ofiarę, były ofiary całopalne, czyli spalało się całą tą ofiarę. Nic z niej nie zostawało jako znak całkowitego oddania tego Panu Bogu. I Teresa odkrywa, że ta miłość Jezusowa jest tak wielka, że jak ona jej się odda, to ta miłość ją spali, ją wyniszczy. I to jest ciekawe spojrzenie Teresy. To jest ta małość niesamowicie pojęta, mała droga. Teresa się określa małą, ona jest mała. Ta małość jest posunięta do tego, że chce zupełnie zniknąć, że chce zupełnie dać się pochłonąć przez boską miłość, że Jezus ją strawi jak ofiarę całopalną. I to będzie to pragnienie zadziwiało innych, ale jest tutaj niesamowita prawda u Teresy. Jeszcze może, jak będziemy mieli czas, bo nie wiem, może dajcie mi jakiś znak, jak mam skończyć, bo jeszcze mam troszkę. I pisze tak, chodzi o miłowanie odpowiadające konkretnie na Jego miłość dla nas, odpowiadając Mu miłością za miłość, kochając Go, ofiarując się zupełnie Jemu. Tą odpowiedzią Jezusowej na Jezusową miłość jest miłość nie Teresy, ale miłość Ducha Świętego, którą Teresa przyjmuje. I tu jest też ta słabość. Teresa mówi, że ona sama z siebie nie jest zdolna miłować Jezusa. Ona chce, żeby te potoki nieskończonej czułości Boga, który jest Duch Święty, się wylewały w niej i wracały z powrotem. To jest ta wymiana Trójcy Świętej. I tutaj przeczytam kilka takich zdań z tego aktu ofiarowania się miłości miłosiernej. O mój Boże, Trójco błogosławiona, pragnę Cię kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwałę Świętego Kościoła, ratując dusze, które przebywają na ziemi i wybawiając te, które cierpią w czyśćcu. Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę i osiągnąć ten stopień chwały, który przygotowałeś mi w swym królestwie. Jednym słowem, pragnę być świętą. Czuję jednak moją słabość i proszę Cię, o mój Boże, Ty sam bądź moją świętością. Tu widzimy już w pigułce zawarto całą tą jej duchowość, prawda? Pragnienie kochania, pragnienie zauważenie, że sama nie potrafi, że Jezus musi w niej kochać, ratować jej duszy, wypełnienie woli Pana Boga, osiągając świętość. Skoroś mnie aż tak umiłował, że dałeś mi swego jedynego Syna, aby stał się moim Zbawicielem i oblubieńcem, to nieskończone skarby Jego zasług i do mnie należą. Ofiaruję je Tobie z radością, błagając, abyś patrzył na mnie już nie tylko przez oblicze Jezusa i przez Jego serce, abyś patrzył na mnie już tylko przez oblicze Jezusa i przez Jego serce gorejące miłością. Później jeszcze właśnie pisze Tereska o tym, że czuje w swym sercu właśnie te nieskończone pragnienia. A później dziękuję Panu Bogu za łaski. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś przez próbę cierpienia. Widzimy też, Tereska widzi, że cierpienie było w jej życiu tym ogniem, który ją wyniszczał, ogniem Ducha Świętego. I dalej kontynuuje. Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie. Nie chcę jednak zbierać zasług na niebo. Chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawić Ci radość, pocieszać Twoje najświętsze serce i ratować dusze, które będą Cię kochać przez wieczność całą. I to jest też ta maleńkość. Nie chcę zbierać zasług, nie chcę nic dla siebie. Chcę tylko, żeby kochać Jezusa i tyle. Nagrodą za miłość jest miłość. Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma. Bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością. Jako dar Twojej miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Nie chcę więc innego tronu ani innej korony, jedynie tylko Ciebie samego, o mój umiłowany. I jeszcze takie zdanie, które można sobie przepisać i każdy z nas może też to powtarzać w modlitwie. Pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej miłości, poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej miłosiernej miłości, błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój Boże, stała się męczennicą Twojej miłości. I to jest centrum jej ofiarowania. Niech to męczeństwo przygotuje mnie do stawienia się przed Tobą, a potem przyprawi mnie o śmierć, by dusza moja mogła bezzwłocznie ulecieć w wieczyste objęcia Twojej miłosiernej miłości. To właśnie pragnienie, żeby ta miłość aż ją uśmierciła, jest już takim ekstremalnym pragnieniem maleńkości. To jest to właśnie mała dusza, w sposób szczególny wyrażona. I teraz jak to ofiarowanie miłości miłosiernej w jakiś sposób owocuje w życiu Teresy? Teresa później pisze manuskrypt B. To jest tekst, który wyjaśnia ten akt ofiarowania się miłości miłosiernej swojej siostrze Marii. I wtedy, pisząc to, uświadamia sobie wielkość swego powołania. To jest we wrześniu 1896 roku, dokładnie na rok przed swoją śmiercią. I chce być miłością w sercu Kościoła i zaproponować swoje ofiarowanie nie tylko swoim siostrom ze wspólnoty, ale wszystkim duszom. Na rok przed śmiercią Teresa dojrzewa do tego, że ten akt ofiarowania miłości miłosiernej jest jej posłannictwem, żeby rozlewać duszą, żeby znaleźć legion dusz, które by ją naśladowały na tej drodze. I w liście właśnie skierowanym do swojej Matki Chrzestnej Marii pisze o tej zuchwałej ufności zostania wielką świętą. Żeby ta zuchwała ufność, pisze, musi stać się taką samą nadzieją na świętość dla wszystkich małych dusz, które będą iść jej drogą. Jakby jest to, kto chce naśladować małą drogę, to musi mieć tą zuchwałą nadzieję na świętość. To nie jest tylko nadzieja osobista Teresy, ale jest to efekt odkrycia nieskończonej miłości miłosiernej Jezusa, który chce się udzielać i doprowadzać do nas na szczyty świętości. O gdyby wszystkie dusze słabe i niedoskonałe czuły to, co czuje najmniejsza z nich wszystkich, dusza Twej małej Teresy, ani jedna nie straciłaby nadziei, że zdobędzie szczyt góry miłości. Ponieważ Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczność. Jestem tylko słabym i nieudolnym dzieckiem, lecz właśnie ta moja słabość ośmiela mnie, by oddać się jako ofiara Twojej miłości, o Jezu. Miłość wybrała na ofiarę całopalną mnie, stworzenie słabe i niedoskonałe. Czyż wybór ten nie jest godny miłości? Tak, bo aby miłość była w pełni zaspokojona, musi się zniżyć, zniżyć aż do głębin nicości i tę nicość przemienić w ogień. O Jezu, wiemy, że za miłość płaci się tylko miłością. Szukając więc, znalazłam sposób ukojenia mego serca, oddając Ci miłość za miłość. I na końcu tego wyjaśnienia aktu ofiarowania Teresa zwraca się do Jezusa. Tutaj właśnie jest ta modlitwa arcykapłańska, można powiedzieć, Teresy. O Jezu, czemuż nie mogę powiedzieć wszystkim małym duszom, jak niewypowiedziana jest łaskawość Twoja. Czuję, że gdybyś, co niepodobna, znalazł duszę słabszą i mniejszą niż moja, z radością obsypałbyś ją jeszcze większymi łaskami, gdyby tylko z całkowitą ufnością powierzyła się Twemu nieskończonemu miłosierdziu. O Jezu, czemuż jednak pragnę rozgłaszać tajemnice Twojej miłości? Wszak Tyś mnie ich nauczył i możesz je innym objawić. Tak, jestem o tym przekonana i dlatego zaklinam Cię, abyś to uczynił. Błagam Cię, byś zniżył swe boskie spojrzenie na wiele małych dusz. Błagam Cię, wybierz sobie legion małych ofiar godnych Twej miłości. I to ofiarowanie się miłości miłosiernej jeszcze dojrzewa w takiej innej misji Teresy. Już ostatni manuskrypt, który Teresa pisze w czerwcu przed śmiercią, umiera 30 września, w rocznicę właśnie tego aktu ofiarowania się Pana Jezusa. Teresa przez ostatnie półtora roku przed śmiercią wchodzi w ciemną noc, w ciemną noc próby wiary. Czuje się jak ateista. I w ten sposób wchodzi w tą kenozę wiary, tą próbę wiary heroicznej. I odkrywa dramat nowoczesnego ateizmu. Pisze tak: On pozwolił, że moja dusza została ogarnięta najgęstszymi ciemnościami. Stając się siostrą wszystkich ateistów, których nazywa braci, akceptując zasiadanie przy ich stole pełnym goryczy, Teresa wstawia się za nimi, za ich zbawieniem, jak czyniła to za Pranciniego, z tą samą ufnością, ale z odcieniem miłości braterskiej, która jest struną dominującą tego manuskryptu C, bo pisze on im właśnie o miłości bliźniego. Zawsze wierna swemu wielkiemu pragnieniu zbawienia wszystkich dusz, które są na ziemi, Teresa teraz dosięga te najbardziej dalekie dusze ateistów. I to jest też znak takiej misji Teresy i każdego z nas wobec ateizmu współczesnego, który coraz bardziej tak się rozszerza. I Teresa tutaj też cytuje słowa Pieśni nad Pieśniami. Pociągnij mnie, pobiegniemy do wolności olejków Twoich. Teresa jest pociągnięta do Jezusa, ale już my biegniemy, czyli właśnie te wszystkie dusze, które będą ją naśladowały. Ta miłość Jezusa, która się przelewa przez Teresę, będzie owocowała właśnie w tej misji, że właśnie wiele dusz w Kościele będzie żyło oddaniem się Jezusowi, Jego miłością, aby przyzywać miłosierdzia Bożego dla świata. Pisze tak: pociągnij mnie tym szybciej dusze złączone ze mną, biedną małą okruszyną niepotrzebnego żelaza, gdybym się tylko oddalił od boskiego ogniska, pobiegną do wolności olejków umiłowanego, bo dusza ogarnięta miłością nie może być bezczynna. Rozumieli to wszyscy święci. I na końcu ostatnie zdanie jest ciekawe, że Teresa zakończy swój manuskrypt o tej właśnie śmiałości i pisze, że ma tą śmiałość nie na tą wielką świętość, nie dlatego, że w swym uprzedzającym miłosierdziu zachował Jezus mą duszę od grzechu śmiertelnego, wznoszę się do Boga przez ufność i miłość. Ta mała droga ufności i miłości. I jeszcze, już teraz już zbliżam się do końca. Ostatni list, który pisze Teresa do swojego duchowego brata, misjonarza Maurice Bellier, pisze na obrazku, który przedstawia dzieciątko Jezus w hostii, w dłoniach trzymane w dłoniach kapłana. I tak napisała: nie mogę bać się Boga, który stał się tak małym. Kocham Go, ponieważ jest jedynie miłością i miłosierdziem. I tu widzimy taką, można powiedzieć, duchowy testament Teresy, taką końcową pieczęć jej doktryny o miłosierdziu, nieskończonej miłości miłosiernej. W tym ekstremalnym uniżeniu się i maleńkości Boga, która się wyraża w tajemnicy Bożego Narodzenia, w tajemnicy Krzyża i w Eucharystii, Teresa właśnie kontempluje nieskończoną miłość miłosierną i właśnie poprzez przeżywanie Eucharystii, poprzez kontemplowanie Krzyża może na tą miłość odpowiedzieć. Jeszcze na zakończenie taki jedna rzecz. Teresa też pisała różne wiersze i siostry karmelitanki rozsyłały te wiersze też do innych klasztorów, dzieliły się z innymi i w pewien sposób Teresa w tych karmelach francuskich stała się trochę sławna. I z Karmelu w Paryżu, miała też Karmel Wizję, miał kontakty z Karmelem Paryża, ponieważ tam jedna siostra Maria Trójcy przy Najświętszej przeszła z Karmelu Paryskiego do Lizję. I tam była matka Henrietta, która była ciężko chora i poprosiła, żeby dla pociechy Tereska napisała jakiś wiersz. I Teresa napisała wiersz o płatkach róży. I to jest wiersz niesamowity. Mi się on niesamowicie podoba, ponieważ wyraża tą maleńkość Teresy. To wyraża tej taką skromność niesamowitą i delikatność. Teresa porównuje siebie do róży, która jest obrywana z płatków. I te płatki są rzucane pod stopy Jezusa. I kiedy przesłała ten wiersz, siostra matka Henrietta powiedziała, że on jest niedokończony, tutaj brakuje zakończenia. I Tereska mówi: jeżeli siostra uważa, że coś tam trzeba zakończyć, no to proszę bardzo, ale ja uważam, że nie mam natchnienia do tego, żeby dopisywać tego ciągu dalszego. Tak ma być i koniec, kropka. Była bardzo zdecydowana w odpowiedzi, że ten wiersz ma się tak kończyć. Czyli ma się kończyć tak, że ta róża, nie pisze się na tej róży, ona w końcu gdzieś tam ponownie te płatki zbiorą, rozkwitnie w chwale niebieskiej. I to jest piękne. Ja przeczytam wam ten wiersz, jest krótki. Jezus, kiedy widzę, jak podtrzymywany przez Matkę opuszczasz jej ramiona, próbujesz drżąc na naszej smutnej ziemi stawiać pierwsze kroki. Małe dzieciątko Jezus, prawda? Chciałabym przed Tobą z płatków obrywać różę, zupełnie świeżą, żeby Twoja stópka leciutko spoczęła na jakimś kwiecie. Ta obrywana z płatków róża to wierny obraz, boskie dziecię, serca, które dla Ciebie niepodzielnie chce siebie składać w ofierze, w każdej chwili. Panie, nie jedna świeża róża na Twoich ołtarzach lubi błyszczeć. Oddaję się Tobie, ale ja o czymś innym marzę. Oberwać siebie z płatków. Twoje święto może upiększyć róża w swoim blasku, miłe dziecię, ale różę oberwaną z płatków po prostu się wyrzuca na łaskę wiatru. Róża oberwana z płatków oddaje się bez zysku, by już nie istnieć. Tak jak ona, Tobie się oddaję, mały Jezu. Bez żalu depczę się po płatkach róży, a te szczątki są zwykłą ozdobą, którą byle jak się układa. To zrozumiałam. Jezu, dla Twojej miłości roztrwoniłam życie, moją przyszłość. W oczach śmiertelników, jako na zawsze zwiędnięta róża, muszę umrzeć. Dla Ciebie muszę umrzeć, dziecię najwyższa piękności. Co za los szczęśliwy. Chcę, obrywając z siebie płatki, udowodnić Tobie, że kocham Ciebie, o mój skarbie. Pod Twymi dziecięcymi stopami chcę w tajemnicy żyć tu na ziemi. I chciałabym jeszcze ukoić na Kalwarii Twoje ostatnie kroki. I tak kończy się
ta poezja.
Tak kończy się właśnie to roztrwonienie życia Tereski. Tak kończy się właśnie to jej rozumienie maleńkości. Dla Teresy nie jest ważna jej przyszłość. Ona kiedyś powiedziała, że to, czy umiera, czy nie umiera, nie ma znaczenia, bo ona jest już złączona z Jezusem. A to, czy będzie widziała Jezusa, no pewnie, będzie to jakaś pociecha, ale mówi, to nie zmienia istoty. Istota jest bycie z Jezusem. I to jest tutaj ta wiara Marii Magdaleny, która idzie do grobu i szuka Jezusa. Gdzie go przeniosłeś, mówi do ogrodnika. Jeżeli gdzieś go przeniosłeś, to ją wezmę, to go wezmę. Ta miłość, która szuka ulubieńca tylko. Ta miłość, która ma tylko jedno pragnienie. Być razem z oblubieńcem. Oddawać się oblubieńcowi. I to jest cała istota małej drogi Teresy. Małej drogi ufności i miłości. Ufności i miłości. Ta mała droga. Mam nadzieję, że przekazałem wam trochę właśnie z tej duszy Teresy, mimo takiego długiego wykładu, ale uważam, że to jest naprawdę niesamowita prawda i naprawdę jest to piękno Teresy właśnie w tej jej niesamowitej miłości, takiej szalonej do Pana Jezusa.